Tak sobie ostatnio zdałem sprawę, że już nie raz w programie W Drewniakach przez historię mówiłem o sukcesach polskich wojsk lądowych, o pilotach, a jakoś o marynarzach nie było okazji pogadać. Czas to zmienić. Dzisiaj opowieść o tym, jak kształtowała się pierwsza polska flota i czemu nie dowodzili nią Polacy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Jak doszło do tego, że powstała zawodowa polska flota? Musimy się cofnąć do czasów Zygmunta III Wazy, który to wplątał Polskę w dość nieprzyjemne wojny ze Szwecją. Te walki szły nam strasznie opornie, mimo tak dużych zwycięstw jak na przykład pod Kirchholmem. Nasi dwoili się i troili na lądzie, ale Szwedzi nic sobie z tego nie robili, bo na morzu Polacy im nie grozili, więc regularnie wpadali do polskich miast na wybrzeżu. Trzeba było coś z tym zrobić. Zbudowanie okrętów wojennych trochę trwa, więc jako tymczasowe rozwiązanie utworzono flotę kaperską, czyli w zasadzie ekipę piratów działających w imieniu naszego władcy. Na pierwszy sukces wcale nie trzeba było długo czekać. Kiedy w 1606 roku w Zatoce Gdańskiej pojawiły się szwedzkie statki, to ich załogi kompletnie zlekceważyły zbliżające się do nich 11 okrętów. No bo czego się obawiać, przecież Polacy nie mają floty. Nawet sobie nie wyobrażam ich zaskoczenia, kiedy owe statki zaczęły pruć w ich stronę salwy, a dodatkowo z brzegu wspomagała je artyleria. Tak, to była pierwsza akcja naszych korsarzy, którzy wystraszyli Szwedów tak mocno, że ci przez rok nie pojawiali się w okolicach Zatoki Gdańskiej, a nasi mogli świętować sukces. Obie strony dobrze jednak wiedziały, że przed kolejną wojną, której stawką było ujście Wisły, trzeba się dobrze dozbroić. Szwedzi, bo nie mogli już sobie od tak beztrosko hulać po Bałtyku, a Polacy, bo przeciwnik nadal miał demoniczną przewagę. Presja była spora, więc nasi szybko wzięli się do roboty. Gdzie składali swoje statki bojowe? O dziwo, wcale nie w Gdańsku, a w Pucku, gdzie może i warunki były trochę gorsze, ale było mniejsze ryzyko narobienia sobie różnego rodzaju problemów. No i lasów dookoła była masa, a to oczywiście podstawowa kwestia przy budowie okrętów. Tego drewna trzeba było naprawdę sporo, bo żeby zbudować galeon, czyli taką największą bojową jednostkę, trzeba było ściąć mniej więcej 1000 drzew. Po skończeniu kadłubów przyszłe statki holowano do Wisłoujścia i tam wykańczano. Dodawano żagle, liny, artylerię i tak dalej. Oczywiście to wszystko swoje kosztowało. Ile dokładnie miała kosztować nasza pierwsza flota z prawdziwego zdarzenia? Delikatnie mówiąc, mnóstwo. Równowartość rocznego budżetu państwa. Mając to na uwadze, całkiem spoko jest fakt, że organizację tak drogiego projektu powierzono nie jakiemuś gościowi, który dostał stanowisko po znajomości, a prawdziwemu specowi. Nazywał się Jakub Murray i był szkockim kapitanem. Znał się na budowie okrętów i organizowaniu floty, a przede wszystkim nie trawił niekompetentnych ludzi na stanowiskach. Dlatego też w jego flocie próżno było szukać wysokich oficerów, którzy byli Polakami. Jednak nie dlatego, że Murray ich nie lubił. Po prostu nikt u nas nie był wystarczająco dobry i po części sami sobie byliśmy winni. Nie było w Polsce uczelni morskiej, a naburmuszona szlachta uważała, że żeglarstwo to robota dla niżej urodzonych. A to wcale nie była taka źle płatna robota. Kapitanowie w ekipie Murraya, głównie gdańszczanie niemieckiego i holenderskiego pochodzenia, zarabiali jakieś 50 zł miesięcznie. Okej, to nie brzmi dziś zbyt imponująco, ale wtedy można było za to kupić 2,5 konia. Jeśli natomiast chodzi o płace pozostałych członków załogi, to było to w okolicach 8 zł. A jak już przy tym jesteśmy, to wśród niższej stopniem załogi tych okrętów naszych rodaków było już całkiem sporo. Jakaś połowa stanu. Murray bardzo cenił sobie polski zapał do walki. Miał chłop nosa, bo nasi marynarze naprawdę dali radę w kultowej bitwie pod Oliwą, ale ta jedyna w naszej historii wygrana batalia morska to już temat na następny odcinek. Do usłyszenia!